Jest na antenie Radia Maryja pan Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie przewodniczący, witamy. Panie przewodniczący, Śląsko-Dąbrowska Solidarność ogłosiła pogotowie protestacyjne. Chodzi o duże ceny energii, obniżenie cen energii. To jest chyba główny postulat, ale czy jedyny, panie przewodniczący? Jakie są wasze postulaty?
Znaczy, generalnie ojcze, to ja chciałbym zacząć od tego, że my jako Solidarność jesteśmy od tego, żeby bronić ludzi, powiem trochę sloganowo, i słuchać naszych członków. I w ostatnim czasie ludzie przede wszystkim zadawali nam dwa kluczowe pytania. Pierwsze brzmiało tak: podpisaliście z rządem już tyle różnego typu umów. Program dla Śląska, umowę społeczną dotyczącą transformacji górnictwa województwa śląskiego. Podejmowaliście uchwały i propozycje dotyczące pomocy przedsiębiorcom, funkcjonowania systemu energetycznego. I co z tego? Oni pytali, co z tego, skoro rząd nic tego nie realizuje. No i niestety ci ludzie, czy nasi członkowie, te doły, jak to się u nas potocznie nazywa, mają rację, bo my zawsze wyrażaliśmy wobec rządu, obojętnie czy był to premier, czy była to premier Beata Szydło, czy teraz premier Mateusz Morawiecki, dobrą wolę. Rzeczywiście podpisaliśmy dużo, wydawało się, dobrych dokumentów, ale te dokumenty no, są już zakurzone i nierealizowane. I to był pierwszy taki element, który spowodował podjęcie tej decyzji o pogotowiu protestacyjnym. Natomiast drugi jest najzwyczajniej w życiu ludzki. No, ludzie wrócili z wakacji, wrócili do realnego świata, a ten realny świat jest brutalny. No, cena chleba sięga blisko 10 zł. Codziennie chodzi się do sklepu, jest drożej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące u nas na Śląsku, z reguły są to przedsiębiorstwa, gdzie koszt energii właśnie jest znaczącym kosztem funkcjonowania. Zaczynają coraz głośniej mówić o tym, że na razie będą ograniczać produkcję, a jeżeli dalej cena energii będzie tak wysoka, no to będą ją wstrzymywać i istnieje duże niebezpieczeństwo zwalniania ludzi, szczególnie w sektorze stalowym, hutniczym, ale też i w motoryzacji nie jest najlepiej. A w związku z tym, że rząd, tak jak mówiłem wcześniej, no, nie dotrzymuje swych zobowiązań wobec nas tutaj na Śląsku, Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, zdecydowaliśmy się na ten krok o pogotowiu protestacyjnym i też wysunęli żądania dotyczące rozwiązań systemowych związanych generalnie rzecz biorąc z cenami energii.
No tutaj, panie przewodniczący, trochę spytam przekornie, no jednak te tarcze jakieś różne są, pojawiły się, tak? A więc no, czy to jakaś nie jest część państwa
no tak,
oczekiwań?
Tylko ojcze drogi, no sytuacja jest taka, że tarcze to są rozwiązania takie pudrujące problem, w ten sposób
doraźne.
To nie są rozwiązania systemowe, to są rozwiązania doraźne.
I co proponujecie, panie przewodniczący?
Działają też niejednokrotnie bardzo odwrotnie, bo ja podam to tylko na dwóch przykładach działań doraźnych, jakichś tych tarcz osłonowych związanych po pierwsze z węglem. Jak tylko rząd ogłosił, że będzie 3000 dodatku dla węgla, no to ten węgiel zdrożał o 40%. Po drugie z olejem opałowym. Jak tylko ogłoszono, że będzie dodatek dla tych, którzy używają olejem opałowym, to olej opałowy stał się tak samo drogi jak olej napędowy na stacjach benzynowych. Także to generalnie rzecz biorąc napędzało nieuzasadnione zyski dla producentów, tutaj w tym konkretnym przypadku szczególnie dla energetyki, a na konsumencie ogólnie odbijało się to raczej niekorzystnie. I my proponujemy rozwiązanie systemowe, naprawdę proste i naprawdę możliwe do wprowadzenia i mało tego rozwiązania, z którym 2 lata temu rząd się zgadzał.
Czyli?
Bo my 2 lata temu, mówiąc już konkretnie o postulacie numer 1, zażądaliśmy zawieszenia obliga giełdowego, bo obligo giełdowe to jest nic innego, tylko monopol firm produkujących energię.
Co to
i
znaczy
system kształtowania cen energii.
Co to znaczy obligo giełdowe?
Może my mamy koszt produkcji energii dzisiaj na poziomie około 700 zł, no to sprzedajemy ją krańcowo na giełdzie za 1500, 2000 zł. Ludzie łapią się za głowę, firmy łapią się za głowę, dostając rachunki za prąd. Likwidacja obliga po pierwsze doprowadzi do likwidacji monopolu producenckiego, a po drugie doprowadzi do możliwości kontraktów bilateralnych i pewnie z automatu, tak bynajmniej twierdzą nasi doradcy, cena energii mogłaby spaść o około 40%, co w warunkach tej nadzwyczajnej, trudnej sytuacji związanej z wojną no byłoby rozwiązaniem doskonałym. Tak jak powiedziałem, 2 lata temu rząd się zgodził z nami, żeby to obligo zawiesić, no potem jakieś lobby ustawę o zawieszeniu obliga giełdowego zablokowało. Na
czy to jest ustalone z rządem 2 lata temu? Państwo teraz to podejmujecie, wracacie do tych ustaleń.
2 lata temu, jak jeszcze ministrem był Piotr Naimski i ministrem, ministrem klimatu był Michał Kurtyka, generalnie rzecz biorąc na rozmowach w Warszawie, no usłyszeliśmy słowa, że to jest postulat okej, postulat, który trzeba wprowadzić. 2 lata temu, panie redaktorze, jeszcze nie mieliśmy tak potężnego kryzysu. Co prawda był wtedy inny kryzys związany z pandemią koronawirusa COVID-19, no ale niewątpliwie to, z czym mamy do czynienia teraz, jest jeszcze większym kryzysem.
Czy to jest
tak jedyna... jak powiedziałem, nadzwyczajny kryzys, nadzwyczajne środki. Tak. Nam brakuje tego elementu nadzwyczajnych decyzji idących w rozwiązania systemowe ze strony rządu.
Kolejne propozycje państwa?
Kolejne propozycje, no powiem tak. Premier Mateusz Morawiecki przynajmniej wobec głosi w ostatnim czasie, robił to jeszcze wcześniej, że będzie żądał na tam forum europejskim zawieszenia systemu ETS-u, czyli tego parapodatku, szczególnie w energetyce konwencjonalnej, który powoduje podrażanie też cen energii.
No i chyba to robi, chyba słychać o nim dość głośno.
Tak, że... tylko wie pan, wydaje nam się, że robi to na użytek wewnętrzny, natomiast jak to jest w tej Unii, to my tak naprawdę nie wiemy. I my najzwyczajniej w świecie dzisiaj, wystosowując, podejmując tę decyzję akcji protestacyjnej i wysuwając te postulaty, jednym z nich jest to, żeby premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, przepraszam za wyrażenie, czastokrotnie się w Brukseli i zażądał, formalnie zażądał zawieszenia tego systemu na szczycie Rady, który jest w piątek. Ja nawet nie wiem i tu niech nikt nie straszy jakimś wyjściem z Unii, czy Polska nie powinna jednostronnie zawiesić systemu ETS-owskiego. Zawieszenie systemu to jest spadek cen energii, panie redaktorze, od razu również około 280 zł. I nawet gdybyśmy zastosowali te dwa rozwiązania, no to wtedy każdy poczułby, że jakkolwiek by to nie brzmiało, po pierwsze mamy stabilizację funkcjonowania firm, a po drugie, no uchwycilibyśmy w cugle inflację. To jest chyba w tej chwili dla każdej Polki, dla każdego Polaka jeden z najważniejszych elementów.
No, ten postulat wydaje się iść współbrzmieć z tym, co mówi premier, przynajmniej pan mówi werbalnie, no ale współbrzmi, tak? Miejmy nadzieję, że to
no
też...
Tak, tak, ale to jest tak, jak ojciec zauważył, werbalnie. Zobaczymy,
no, ufamy, jak premier zachowa
się i jego ludzie na szczycie Rady Europejskiej.
Zobaczymy.
Były takie momenty, ja pamiętam 2 lata temu, gdzie premier w kontekście walki o polską gospodarkę zachowywał się okej, ale potem były też takie momenty, panie redaktorze, że przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej Polskiej bez mrugnięcia oka zgadzali się na przykład na pakiet Fit 45 i to wszystko przeszło na i szczytach Rady Europejskiej, i szczytach Rady Europy, czyli szczytach ministrów. To już w ogóle tak się bać, jak ten pakiet, nie daj Boże, byłby wprowadzany w życie.
Panie Przewodniczący, już musimy kończyć.
No mamy kompletną degrengoladę, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej gospodarki, ale ja chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście premier Mateusz Morawiecki jest za polską gospodarką, czy też za w dzisiejszych czasach zielonym szaleństwem transformacyjnym, bo ja słyszałem nawet takie głosy, chciałbym się mylić, że obecny rząd jest najbardziej zielonym rządem działającym w interesie firm, które na transformacji energetycznej tej zielonej trzepią niesamowitą kasę, a nie wykazuje tutaj kroków, że tak powiem, propolskich, nie wykazuje kroków, które poszłyby rzeczywiście suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo energetyczne, co dzisiejsze czasy jednoznacznie potwierdzałyby, że takich kroków nam potrzeba. Wie pan, ja nie chcę straszyć, ale bodajże przedwczoraj czy wczoraj Czesi protestowali przeciwko wysokim cenom energii, wcześniej jeszcze Holendrzy protestowali.
No tak, przed nami zima, też
zobaczymy. Polacy tego nie wytrzymają, to tak dalej pójdzie.
Panie Przewodniczący, co dalej, krótko, króciutko, jaki plan działania, jeśli chodzi o państwa protest?
Dalej, no wie pan, no ja mam nadzieję, że rząd wyjdzie z tego swojego kokonu, którym się otoczył, bo ja to z przykrością stwierdzam, że ja rozumiem tą nadzwyczajną sytuację. Ja nawet jestem, myślę, że wielu Polaków jest zadowolony z postawy rządu narodowej w tej sytuacji wojennej. Natomiast wewnętrznie niestety im dalej lat, tym ciemniej i rząd jest w jakimś swoim własnym kokonie. Nawet niektórzy, ja to też nazywam syndromem drugiej kadencji, otoczył się nie wiadomo jakimi ludźmi, nie wiadomo jakimi doradcami i najzwyczajniej w świecie przestał słuchać ludzi. I te dzisiejsze postulaty, te dwa, które zdążyliśmy w tej krótkiej rozmowie omówić, no to nie są jakieś wymysły brzuchatych związkowców, przepraszam za wyrażenie, ale to są postulaty, które, szczególnie ten o obligu, które ludzie, którzy znają się energetyce i znają się na ekonomii, na pewno popierają. To są postulaty, które wymyślają nasi doradcy, oni głupi nie są, umówmy się. Do tego wszystkiego oczywiście jeszcze dochodzi trzecia kwestia, i to już tak na same zakończenie, związane jest to z tymi wszystkimi dokumentami, które wcześniej z rządem podpisywaliśmy. Panie redaktorze, dzisiaj też boimy się o to, czy Baltic Pipe będzie zapełniony, czy nie zabraknie nam gazu. My do polskiej klasy politycznej już od lat 10 mówiliśmy o tym, żeby zainwestować w instalacje zgazowywania węgla. Mamy to też zapisane w słynnym porozumieniu społecznym z górnikami. Gdybyśmy dzisiaj chociaż jedną taką instalację mieli, mielibyśmy 4 miliardy metrów sześciennych gazu, który byłby 500-krotnie tańszy niż obecne ceny gazu na rynku.
Gaz dlaczego to nie zrobiono? Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Wiemy, jakie są postulaty, wiemy, jaki jest problem. Ufam, że rozmowy będą i będą konstruktywne, ba, będą też wdrożone potem
w życie. Ojciec miał rację i obyśmy do Warszawy nie musieli przyjeżdżać.
Oby Warszawa do was przyjechała, tego wam życzymy i wszystkim nam również. Pan Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i szczęść Boże, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.